Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Decyzją Ojca Świętego ksiądz profesor Andrzej Czaja zastąpi arcybiskupa Alfonsa Nossola na stanowisku ordynariusza opolskiego. W pierwszej części programu będziemy rozmawiać z biskupem nominatem. Następnie zapraszamy na kolejny odcinek cyklu Credo w sztuce, przygotowanego przez księdza Ryszarda Knapińskiego. W piątkowym magazynie wieczornym wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Diecezja opolska będzie mieć nowego ordynariusza. Benedykt XVI przyjął rezygnację z tej funkcji złożoną ze względu na wiek przez 77-letniego arcybiskupa Alfonsa Nossola. Wraz z nim rezygnację złożył jego biskup pomocniczy, a zarazem rówieśnik Jan Bagiński. Nowym biskupem opolskim Ojciec Święty mianował 46-letniego księdza profesora Andrzeja Czaję, wykładowcę teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Biskup nominat pochodzi z diecezji opolskiej, gdzie też ukończył seminarium duchowne. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 roku. Następnie kontynuował studia teologiczne na Kulu, z którym związał się naukowo i dydaktycznie aż do tej pory. Wykłada też na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w teologii dogmatycznej, a konkretnie w chrystologii, pneumatologii i eklezjologii. Interesuje się też teologią małżeństwa i rodziny oraz problematyką inicjacji chrześcijańskiej. W ostatnich latach prowadził również zajęcia monograficzne z teologii ratzingerowskiej. Ksiądz Czaja przyjmuje dzisiejszą nominację w duchu wdzięczności i z pragnieniem kontynuowania dzieła swego poprzednika.
Jestem kapłanem diecezji opolskiej, pochodzę ze śląskiej ziemi, z takiej małej miejscowości Wysoka, koło Olesna. 20 lat byłem jednak właściwie, można powiedzieć, poza diecezją, chociaż nigdy jakoś też nie zwalniałem się z posługi w diecezji, nie tylko na wydziale, ale też starałem się podejmować różne wyzwania duszpasterskie, wiele głosiłem rekolekcji, różnych konferencji. Także tutaj taki kontakt z diecezją był, w swojej rodzinnej parafii zawsze byłem na święta. Natomiast rzeczywiście od 20 lat na co dzień posługuję w pionie naukowym, i to chyba nawet bardziej dydaktycznym niż badawczym. Jestem z wykształcenia teologiem dogmatykiem. Szczególne jakieś moje pola zainteresowań to jest chrystologia, pneumatologia, refleksja więc o Duchu Świętym i eklezjologia. Pracę doktorską pisałem z teologii niemieckiego pneumatologa Heriberta Milena. Tytuł tej pracy to jedna osoba w wielu osobach, pneumatologiczna eklezjologia Heriberta Milena. Tutaj chodziło generalnie o przedłożenie jego formuły, którą wyrażał misterium Kościoła. Jedna osoba to w tym wypadku wyraża osobę Ducha Świętego, który jest obecny w Chrystusie i chrześcijanach, a więc wszystkich namaszczonych. Później praca habilitacyjna, ona była z teologii niemieckiej, ale znacznie szersze takie spektrum, bo dotyczyła właściwie eklezjologii communio w teologii niemieckiej. Z innych zagadnień, które jakoś tak były sobie mi zawsze bliskie, to też teologia małżeństwa i rodziny. Zresztą od pewnego czasu jestem także w Instytucie Nauk o Rodzinie na Kulu, kuratorem Katedry Teologii Rodziny. No i problematyka związana z chrześcijańską inicjacją. A ostatnie właściwie 3 lata także wykładów monograficznych na Kulu miałem wprost z teologii Benedykta. To znaczy najpierw była to teologia Ratzingera jako teologa jeszcze, więc po soborze, tuż bezpośrednio, jeszcze przed jak został biskupem. Potem teologia Benedykta już jako biskupa i kardynała, prefekta kongregacji. No i ostatni rok to właśnie była analiza myśli papieża Benedykta XVI, to jeśli chodzi o takie moje naukowe ostatnie badania, analizy.
Do tej pory ksiądz profesor zajmował się teoretyczną stroną Kościoła i obecności Ducha Świętego w tym Kościele. Obecnie staje przed księdzem wyzwanie bycia konkretnym pasterzem konkretnej wspólnoty wiernych. Z jakimi uczuciami ksiądz przyjmuje tę nominację?
No muszę powiedzieć, że najpierw w duchu takiej wielkiej wdzięczności Panu Bogu, bo niewątpliwie odkrywam w tym też wyniesienie, ale nie wyniesienie do panoszenia się, tylko oczywiście do służby, ale jest to niewątpliwie też wielkie uznanie. To tak jakoś też odczuwam i zatem z tym wyniesieniem wiąże się jednak oczywiście też wielka ufność do Pana Boga. Ufam, bo wiem, że jeżeli to jest Boży wybór, jeżeli to jest wola Pana Boga, a znaczy trudno mi to przyjąć, trudno odebrać, to też oczekuję, iż za tym kryje się też dobro dla mnie. Papież Benedykt XVI w swojej encyklice najnowszej tak znamiennie zaraz w pierwszym numerze napisał, że kto szuka właściwie dla siebie dobra, to znajduje je, ilekroć otwiera się na plan Boga wobec siebie. I wtedy, jeżeli ten plan Boga wobec siebie też realizuje, to w tym odkrywa dla siebie i prawdę pełną o sobie i tym, co ma w życiu czynić, a w tym także znajduje przestrzeń wolności, tej prawdziwej wolności, która polega właśnie na posłuszeństwie Panu Bogu. Wtedy człowiek jest tak naprawdę wolny. No i trzecia rzecz, która jakoś tak za tym poczuciem pewnego wyniesienia i za ufnością, która mi towarzyszy, bo wiem, że jeżeli to jest Boże, to to jest też dobre dla mnie, no to jest ogromne poczucie odpowiedzialności, które się wiąże z świadomością, że jest to jednak posługa znaczona krzyżem. Właściwie tę świadomość jeszcze niejako mi Pan Bóg też w tych ostatnich dniach potwierdza, bo takie te momenty, kiedy stopniowo ta wola papieża mi była oznajmiana przez nuncjaturę apostolską w Polsce, to tak się to składało, że było to w dniach, w których w liturgii obchodziliśmy wspomnienia męczenników. Święta Małgorzata Antiocheńska, to akurat odpust mojej rodzinnej parafii. I tutaj ten krzyż męczeństwa związany z taką wiernością oblubieńcowi. Potem święty Wawrzyniec, to z kolei akurat był też odpust mojej rodzinnej parafii, ale w kościele filialnym. No i znowu męczeństwo i to męczeństwo oznaczone mocną świadomością tego, kto jest właściwie wartością Kościoła, że każdy człowiek, że dla tego człowieka trzeba życie dać, życie poświęcić. No dzisiaj Dzień Ogłoszenia i kolejny męczennik, święty Maksymilian Maria Kolbe, który właściwie oddaje zupełnie życie drugiemu człowiekowi. Więc to są wszystko takie też jeszcze znaki, które mi potwierdzają, że nie mam się co łudzić. Pan Bóg oczekuje ode mnie całkowitego poświęcenia życia. Na pewno wyrażam gotowość, ale zdaję sobie sprawę, że realizacja będzie bardzo trudna i dlatego no, będzie mi potrzeba wiele wsparcia modlitewnego. To też chcę w najbliższych dniach. No bliskich mi ludzi i tych ludzi, do których będę posłany, bardzo prosić. I na tym też chcę opierać swoją posługę, na ich współdziałaniu, na ich współpracy, no i na wielkiej takiej modlitwie stawienniczej.
Czy myślał już ksiądz nad herbem, nad zawołaniem biskupim?
Owszem, ponieważ krzyż to też wezwanie katedry, ponieważ też krzyż w herbie biskupim księdza arcybiskupa Nosola. Chcę też pokazać właściwie już przez swój herb, że w takim duszpasterstwie, w takiej posłudze diecezji opolskiej chcę kontynuować jego dzieło, jego myśl, jego służbę. Dlatego też będzie krzyż. Z tym, że właśnie ten krzyż o tym wymiarze paschalnym, to znaczy w miejscu skrzyżowania belki pionowej, poziomej, chcę umieścić symbol Ducha Świętego, ten z Bazyliki Świętego Piotra, tę gołębicę, ponieważ ten krzyż chcę tutaj przeżywać i też tak chcę głosić jako najpierw znak miłości, a Duch Święty jest właśnie tym uosobieniem miłości Ojca i Syna. I On też jest tym darem, który otrzymaliśmy już właściwie z krzyża, kiedy Jezus przekazał nam Ducha, jak to przekazuje nam święty Jan w swojej Ewangelii. Ale też ten krzyż będzie miał u spodu właśnie kotwicę, dlatego też go poczytuję jako znak nadziei, właśnie dlatego, że jest znakiem miłości, to jest znakiem nadziei. I wpisany będzie także ten w krzyż początek antyfony z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, słowa resurrexi et tecum sum, zmartwychwstałem i jestem z Tobą. To są, jak pięknie to papież komentował w swojej homilii przed 2 laty, słowa najpierw Jezusa do Ojca, ale to są też słowa Jezusa do nas, a więc także do mnie. Ja jednocześnie chciałbym także uczynić z tych słów niejako taką zasadniczą treść mojego przepowiadania, że Chrystus, że Bóg jest z nami. Ten wymiar tutaj Emanuela, ten Bóg z nami, prawda? Jako ten, który jest z nami, jest też dla nas. I to jest to zasadnicze orędzie. Natomiast hasło biskupie, ono będzie brzmiało w sposób następujący. Ono jest zaczerpnięte z drugiej modlitwy eucharystycznej. A stare coram te et tibi ministrare, czyli trwać przed Tobą i Tobie służyć. Dlatego też w tym herbie pojawią się jeszcze bijące z krzyża promienie, ponieważ ten krzyż niejako ma być też taką monstrancją. Trwać przed Panem i Jemu służyć. Jemu zaś służyć, no to służyć ludowi, temu ludowi, do którego jestem posłany.
Biskup jest głosicielem Ewangelii, głosicielem zwycięskiego krzyża Chrystusa. Jest jednak także człowiekiem z ludu wziętym dla ludu ustanowionym. Jakie ksiądz ma zainteresowania, hobby, kim jest jako zwyczajny człowiek?
Miałem jedno wielkie hobby, kiedy byłem dzieckiem, dorastającym chłopakiem, to były gołębie. I ten szczególny gołąb, gołębica, towarzyszy mi przez całe życie. I właśnie takim pierwszym wiodącym przedmiotem jest pneumatologia. Tego hobby nie mogę rozwijać, aczkolwiek tu i tam czasem, jak jest jakaś książka, to chętnie podczytuję. Generalnie to jednak jakiekolwiek formy takiej turystyki górskiej, sport oczywiście także, ale no bardzo też lubię czytać książkę teologiczną. Już nie tylko taką stricte, powiedzmy, naukową, ale taką beletrystykę teologiczną.
Mówił biskup nominat ksiądz Andrzej Czaja. Dodajmy, że sakrę biskupią i ingres nowego ordynariusza opolskiego zaplanowano na 29 sierpnia.
Kredo w sztuce.
Program księdza Ryszarda Knapińskiego.
W poprzednich rozważaniach zwracaliśmy uwagę na okoliczności, w jakich pierwotne chrześcijaństwo skonfrontowane z kulturą świata antycznego, z dziedzictwem także judaizmu. Ze wszystkich stron różne ludy się spotykały, zwłaszcza w tej stolicy świata, jakim był Rzym. I właśnie w Rzymie dochodzi do określenia werbalnego formy składu apostolskiego, którym się jeszcze do dzisiaj posługujemy. Tradycja przechowała różne wątki opowiadające o tym, jak doszło do tego, że został zredagowany przez apostołów skład apostolski. I tu będę się posługiwał różnymi odniesieniami do autorów z różnych okresów. Zacznę od świadectwa opata Pirmina. To był opat benedyktyński, który założył klasztor benedyktynów na wyspie Reichenau na Jeziorze Bodeńskim. I właśnie w pismach tego twórcy prężnego ośrodka kultury przedromańskiej, bo mówimy o VIII wieku, zachowała się taka opowieść o tym, jak doszło do powstania składu apostolskiego. Ja ją zacytuję z opracowania księdza profesora Marka Stowiejskiego. Cytuję. Wtedy uczniowie pańscy powrócili do Jerozolimy i jednomyślnie trwali na modlitwie aż do dzisiejszego dnia, którym jest Pięćdziesiątnica, nazwana Pięćdziesiątym Dniem Pańskim. W tym dniu o godzinie 3 rozległ się z nieba głos jakby przychodzącego gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym siedzieli apostołowie. I ukazały się im podzielone języki jakby ognia i osiadły na każdym z nich. I zostali oni wszyscy napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić różnymi językami, tak jak Duch Święty dawał im mowę i ułożyli symbol. I tak Piotr powiedział, wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Jan rzekł, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Jakub, brat Jana, rzekł, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny. Andrzej rzecze, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Filip rzekł, stąpił do piekieł. Tomasz rzecze, trzeciego dnia zmartwychwstał. Bartłomiej rzecze, wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Boga Wszechmogącego. Mateusz rzecze, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jakub Alfeusz rzekł, wierzę w Ducha Świętego. Szymon Zelota, święty Kościół Powszechny. Juda Jakubowy rzekł, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie. Znowu Tomasz rzecze, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Proszę Państwa, tak legenda o powstaniu składu apostolskiego w redakcji opata benedyktyńskiego Pirmina z wyspy Reichenau. Jasno w tej opowieści staje się czytelna okoliczność, że to z natchnienia Ducha Świętego apostołowie ułożyli tych 12 artykułów wiary, to, co nazywamy składem apostolskim. Moim zamierzeniem jest przedstawić Państwu takie przekonanie, że skład apostolski jako całość, jako temat stawał się przedstawieniem w sztuce. Co innego są pojedynczy apostołowie, ich portrety czy całe postaciowe przedstawienia, epizody z ich życia, sceny zmęczeństwa. To jest odrębna dziedzina. U innych pisarzy też znajdujemy świadectwa tej tradycji, bowiem święty Ambroży, biskup Mediolanu, który zmarł w 397 roku, w liście do papieża Syrycjusza opisuje przebieg synodu mediolańskiego w latach 384-399 i opisując ten synod wspomina do papieża swoje przekonanie o tym, że skład apostolski, symbol apostolski został przez apostołów ułożony. Święty Augustyn jest także autorem wykładu takich kateches dla katechumenów, których przedmiotem są właśnie artykuły wiary. O tej tradycji mówiącej o autorstwie apostołów piszą także święty Hieronim, pisze o tym Rufin z Akwilei, o którym już wspominałem. Jest o tym wzmianka także w takich mowach, które były przypisane Augustynowi, ale de facto powstały one później, w VI wieku i dlatego określa się tego autora tych mów jako pseudo-Augustyna. Jest tam zawarta mowa o symbolu. Warto wspomnieć, że w pewnym okresie, oficjalnie przyjmuje się, że dokonało się to dopiero w XIII wieku, dochodzi do pewnego zestawienia postaci apostołów z postaciami proroków. Poszczególni apostołowie zostają przyporządkowani różnym prorokom i tak dokonuje się zestawienie proroctwa jako wizji i spełnienia jej w formule wygłoszonej przez apostoła. I takie przyporządkowanie figury proroka, czyli prefiguracji tego, co on przewidział, postaci apostoła nazywa się w języku teologii typologią biblijną, gdzie prorok pełni funkcję typu, a apostoł jest antytypem. I w ikonografii składu apostolskiego tego typu typologiczne przyporządkowanie będzie zajmowało bardzo pokaźny obszar zabytków i zawiera w sobie duży ładunek doktryny Kościoła. Ta ikonografia wyznania wiary obejmowała różne formy realizacji. Najłatwiejszą wydaje się zilustrowanie tego wszystkiego, co jest w tym credo zawarte. Tak jakby się to działo na scenie teatru i stąd ten pierwszy typ ikonografii credo zyskał nazwę ikonografii scenicznej albo narracyjnej. Drugi typ nawiązuje do faktu, że każdy z apostołów ułożył jedno sformułowanie artykułu wiary. I to jest ikonografia właściwa, bo mamy autora i mamy treść jego wypowiedzi. Trzeci polega na zasadzie typologii biblijnej, gdzie występuje prorok i apostoł. Występuje zdanie proroka wypisane na banderoli i odpowiadające mu zdanie artykułu wiary, także na rozwiniętym zwoju trzymanym przez apostoła. Czwarta forma realizacji w sztuce polega na wykorzystaniu wątków z różnych wcześniejszych, funkcjonujących już układów i się domiesza. I stąd nazywa się typem mieszanym. I jeszcze jest jeden specjalny sposób ukazywania treści związanych z artykułem wiary. To są symbole, a więc typ symboliczny. Chcę jeszcze na koniec wyjaśnić termin ikonografia. To jak etymologię rozbierzemy tego słowa, a ikon i grafein to jest opisanie obrazu. To tak jak geografia, opisanie ziemi.
Była to audycja
Credo w sztuce
w opracowaniu księdza Ryszarda Knapińskiego.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy piątkowy magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.